Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Rzeczywiście dzisiaj rozpoczynamy nową serię. Ona ma taki tajemniczy, być może tytuł Kahal. Właściwie nie wiem, jak... Nie sprawdzałem, jak... Akcent pada w tym słowie. Czy to tak wymawiamy, czy w inny sposób? Z naciskiem w innym miejscu. Ale do Kahal jeszcze dojdziemy. Chciałbym rozpocząć fragmentem biblijnym, który będzie podstawą dzisiejszego rozważania. Właściwie tak naprawdę skupię się na jednym wersecie, ale na taki szerszy kontekst muszę przedstawić. Jesteśmy w Dziejach Apostolskich, w rozdziale drugim, po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystusa. No i co się dzieje z Jego uczniami, z Jego Kościołem? Od rozdział drugi, od 41 do 47 wersu. Czytam więc. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, czyli Chrystusa, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, oczywiście izraelskiej, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ponieważ mówimy o Kahal, ja dzisiaj chciałbym szczególnie skoncentrować się na tym określeniu, właśnie na wspólnocie, na zgromadzeniu i na wersie 42. Widzicie cały kontekst jego, tam jest potem jakby rozszerzenie tego, co się działo pośród nich. I co robili? I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ciekawy przekład proponują Amerykanie w różnych swoich wydaniach. Ja akurat za New Living Translation podam wam, chociaż inne mają bardzo podobne. Nie wszystkie oczywiście, ale tu jeden ciekawy moment się pojawi. Wszyscy wierzący, jestem napisane, poświęcili siebie samych, oddali siebie nauczaniu apostołów w wspólnocie i dzieleniu się w posiłkach włącznie z wieczerzą pańską i modlitwie. Gdzie ta różnica, na tą chciałbym położyć nacisk, żebyście dojrzeli tę różnicę w naszym przekładzie, który jest też dobry i trwali jest u nas, ale tutaj jest jakby podkreślone w tym tłumaczeniu angielskim ten akt jeszcze mocniej, że poświęcili się, że to jest ich indywidualna, osobista decyzja. To nie jest to, że coś do nich przyszło, że ktoś im kazał, ale oni podjęli decyzję. Ale przejdźmy do tego określenia trwać. Co to oznacza trwać? Dosłownie to jest powiedziane, że trwali oni niezłomnie albo byli mocno przywiązani. To jest od takiego greckiego słowa proskarterein. Ono występuje w Nowym Testamencie często, zwłaszcza w odniesieniu do trwania w modlitwie. Ale to właśnie to oznacza, to jest niezłomne trwanie albo bardzo mocne przywiązanie do czegoś. Jest to grecki czas ciągły, w tym akurat fragmencie tutaj, bo proskarterein oczywiście jest bezokolicznikiem, ale tu mamy ciągły czas oznaczający, że osoby wymienione w tym fragmencie podjęły na bazie mocnego przekonania osobistego decyzję, by oddać się lub, jak chcą te angielskie przykłady, poświęcić się nauczaniu apostołów i od tego momentu trwać w tym oddaniu niezłomnie bądź wiernie. Pomimo wszystkich przeciwności, pomimo jakichkolwiek wątpliwości, czy czyich zastrzeżeń na przykład. Mamy zatem tu z jednej strony mocne przekonanie, potem mamy kolejny krok, którym jest decyzja, którą się podejmuje. Wiecie, decyzja to nie jest uczucie. To jest decyzja. Jeśli wierzysz, to jest powiedziane, ci, którzy przyjęli Słowo Jego w 41. Jeśli przyjąłeś Słowo Chrystusa, zostałeś ochrzczony, no to jest w tym fragmencie. Jesteś przekonany co do Ewangelii, to musisz podjąć decyzję. Nie na bazie emocji. Hurra! Teraz przeżyłem duchowy odlot. W związku z tym na wszystko się zgadzam. Fantastycznie. Tylko to jest podkreślenie decyzji i niezłomnego trwania, bo potem mogą przyjść przeciwności i nie będzie charyzmatycznego odlotu i doświadczenia non-stop, tylko trzeba żmudnie będzie trwać w tym przekonaniu i w tej decyzji, którą się podjęło. I dlatego to nie są emocje. To nie może być, to może być podjęte, tak jak się często nawracamy, w momencie jakiegoś silnego przeżycia duchowego. Ale Duch Święty, to co tworzy, jeśli to jest Jego dzieło, to jest to trwałe dzieło. I jednym z elementów doświadczania nas, jeśli można tak powiedzieć, przez Boga, ale także i przez diabła, jest to, czy trwamy w tym, co przyjęliśmy, co do czego byliśmy i jesteśmy przekonani. Czy wytrwamy pomimo trudnego czasu teraz? Dlatego jest powiedziane, to jest decyzja, czyli mamy przekonanie. Decyzję to jest wola. To jest tak, jak nie wiem, wiecie, to jest trudne, ale mamy jakiś trudny czas i okoliczności. Mamy doła, wszystko się na nas zwaliło, ale jesteśmy wewnątrz siebie, w duchu wolni, dzięki Chrystusowi, by powiedzieć mocą woli, nie. Moje emocje mogą szaleć. A ja mówię, nie. Będę teraz, zrobię coś, żeby odwrócić te emocje. Na przykład, który mam trudny czas, otworzę pismo i będę czytał psalmę na głos. Aż coś się zmieni. Nie ustanę, dopóki coś się nie zmieni. I to jest wytrwałość. To jest o tym mowa. I trzeci element to jest przekonanie, decyzja. I trzeci to jest kontynuacja. Trwanie to, które jest tu podkreślone, jest ważnym, ma ważne, decydujące znaczenie dla rozwoju i dojrzewania życia duchowego. Bez wytrwałości i trwania w tym, do czego jesteśmy powołani, a dzisiaj mówimy o wspólnocie, za chwilę o tym powiem, to oznacza, że po prostu nie podjęliśmy decyzji tak naprawdę. Albo potrzebujemy wzmocnić się i jeśli tego nie zrobimy, to nasz rozwój duchowy będzie na tym cierpiał. To jest właśnie różnica, jak powiedziałem, między trwaniem a jakimś chwilowym uniesieniem. Wiecie, to jest ciekawe, damy taki inny przykład. Tu są, za chwilę się pojawia nauczanie apostołów, czy apostolskie, ale powiedzmy kim, tak pokrótce, kim jest na przykład starszy, ten prezbiteros? To jest ciekawe. Z innego punktu widzenia chciałbym to pytać. To jest człowiek charakteru. Od początku do końca żyjąca, od początku do końca życia trwający w moralnym życiu, moralnie żyjąc właśnie, tak samo, który jest wierny i ma charakter w tego pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wiecie, takie słowo, znaczy takie świadectwo o starszym mogli wydać ludzie, czy mogą wydać ludzie, którzy mają sposobność obserwować go całe jego życie. Kiedyś to było łatwe w dawnych wiekach ówczesnych chrześcijan. Ponieważ najczęściej taki człowiek, który w danym kościele funkcjonował, on żył całe życie razem z nimi. To był człowiek z ich społeczności. Dzisiaj jest trudniej, bo dzisiaj ludzie są bardziej mobilni. To nie znaczy, że wtedy nie byli mobilni, ale dzisiaj się zmieniają. Przechodzą, odchodzą. Tak jak to obserwujemy nawet w kościele. Potem właśnie ludzie zaczęli się przenosić, liczyć się zaczął nie ich charakter, który można było, który, żeby go poznać charakter, a on jest najważniejszy, to trzeba mieć długą perspektywę czasu i zobaczyć człowieka w różnych sytuacjach. Jak ludzie zaczęli się częściej przemieszczać, na przykład od XIX wieku industrializm, to już zaczął się nie liczyć charakter, co wydajność i produktywność. Co potrafili zrobić, a zatem zdolności i umiejętności. Nikt już nie pytał potem, ma by on być wydajny. Jaki ma charakter? Jego sprawa. Ma być taki i taki, ma przynosić konkretny owoc. Wiecie, to nie jest złe, ale to jest tylko jedna strona jakby tego, co ważne. A dzisiaj? Dzisiaj jest ważna osobowość. Czy jesteś nietuzinkowy? Jesteś szczególny? Wyjątkowy? Odróżniasz się na tle? Kogo interesuje ktoś, kto siedzi w tylnej ławce i jest wierny całe życie? Jest trwa w czymś niezłomnie? Będąc po prostu na przykład wierny swojej żonie. I nic więcej. Kogo to interesuje? Jak nie ma czerwonej czupryny? Falcetem nie śpiewa? Nie robi kółek na czy jakichś tam orłów na scenie, których inni nie mogą zrobić? Teraz się liczy, żebyś miał osobowość. Taką sceniczną najlepiej. Myślę, że mamy dzisiaj poważny problem z trwaniem i wytrwałością. Szybko się ludzie dzisiaj nudzą, a media powodują, że ciągle szukamy zmiany. A Biblia mówi, że mamy być wytrwali, że mamy w czymś tkwić i trwać bez względu na wszystko. Ten film mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Wiecie, ludzie dzisiaj myślą, że życie polega na ekscytacji nowymi, fantastycznymi przeżyciami. To może, co powiem, będzie smutne. Ale życie jest wtedy dobre, kiedy po prostu jest w nim stabilność. Ta nudna powtarzalność, której nie znosimy i czasami nam przeszkadza, jest tak naprawdę fundamentem naszego życia. Wstaję codziennie, idę do tej pracy i tak dalej, robię ileś godzin, wracam, spotykam się z rodziną, zjemy, porozmawiamy, obejrzymy, coś pomodlimy się, poczytamy, idziemy. Następnego dnia to samo, w którymś tam dniu mam zaplanowane, idę do kościoła albo idę służyć gdzieś tam, mam spotkanie. Człowieku, i tak tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, nuda. Ale słuchajcie, to jest bezpieczne i to oznacza trwanie. Naprawdę chcesz ekscytacji? To pooglądaj sobie, co się dzieje w Syrii. Tam nie znasz dnia i godziny. Wszystko się zmienia na twoich oczach w tej chwili, jak w sensacyjnym filmie. Jest dom, bam, nie ma domu. Masz akcję, jest akcja. Czy to jest ta akcja, której chcemy? Nie. Wszystko się zmienia. Paradoksalnie, nawet jak to się dzieje, to Pismo mówi, żeby być wytrwałym. Musimy zadać sobie pytanie, dlaczego trwamy w Bogu? Dlaczego oddajemy się Bogu i Jego Kościołowi, wspólnocie? Co jest naszą ostateczną motywacją trwania w Kościele, we wspólnocie? Zaspokojenie własnych potrzeb? Całe życie chciałem stać za pulpitem. Marinow, udało ci się. To teraz wyznaczmy sobie drugi cel. Ile osób mnie dzisiaj ogląda i słucha? Ile tam potem obejrzy to, wysłucha podcasty tak zwane? Kolejny cel, żebym się dobrze poczuł, będzie sławny na pierwsze strony internetowych gazet oczywiście, bo innych to już nikt nie czyta. Może przemawianie do 10 tysięcy. Może Billy Graham. Może go pobije go może. Wiecie, to paradoksalnie nie byłaby zła motywacja, bo byś głosił dużo. Chociaż jego będzie trudno pobić. Nie. To nie może być naszą motywacją, bycie we wspólnocie. Wiecie, dla mnie kiedyś o takiej wizji czytałem i tam było takie ciekawe, nie wiem czy prawdziwe, ale podoba mi się to, ten obraz. Że na tronach, tak jak mówi Apokalipsa, że na tych tronach w niebie, na których, które czekają na nas i te takie najbardziej zaszczytne trony, ja już tam pomijam tych 24 starców, no bo oni tam na pewno będą i są, ten bohater, który miał tą wizję, opisywał, że z zadziwieniem zobaczył na tych tronach kobiety z moimi dziećmi. No i what? Gdzie są ci wielcy kaznodzieje i mówcy? Nie, bo Bóg patrzy na serce, na wytrwałość, wierność, oddanie, na miłość, nie na fajerwerki. Ale powiedział kazanie. Super. No i co z tego? Ważne jest, czy to kazanie, które powiedział, zgadza się z jego życiem. I to Boga będzie interesować. Co jest naszą motywacją trwania we wspólnocie? Czy w ogóle oddania się Bogu? Ostateczną motywacją, poświęceniem się, oddaniem, trwaniem jest fakt, że to Bóg nam się oddał, tobie i mnie. Poświęcił się i co robi? Trwa w tej decyzji i w tym czynie niezmiennie. W czym zatem trwali, jak to jest powiedziane, ci uczniowie, ci, którzy przyjęli słowo Pana? W nauczaniu apostołów, czy też wysłanników, a zatem w prawdzie, którą przekazali nam bezpośredni uczniowie Jezusa. Ci, których świadectwo jest pewne i niezachwiane. Czyli to jest, mowa jest o trwaniu w nauce świadków prawdy, czyli świadków Chrystusa. Co jest tą prawdą? Boże Słowo. Wcielone i to wypowiedziane i zapisane. Nie chcę rozwijać tego wątku, ale tu jest też wątek autorytetu apostolskiego. Czy dzisiaj szanujemy autorytety? Tych, którzy przekazują nam prawdę. I nie myślę o sobie. Mi chodzi o tą prawdę. Czy trwamy niezłomnie, podjęliśmy decyzję, że wytrwamy w nauce apostołów? Taką, którą czytamy, którą słyszymy, bo dzisiaj można ją usłyszeć wszędzie. W internecie jej mnóstwo jest. To oczywiście też obejmuje tych, którzy nauczają na przykład w lokalnym kościele. Czy kogokolwiek, kto do nas mówi słowo prawdy, kto nas buduje na małej grupie. Czy jesteśmy zmotywowani, żeby trwać w prawdzie? Czy też szybko się nudzimy? Albo tam, dzisiaj kogo obchodzi autorytet? Przecież wszystko sam mogę zdobyć. Widzicie, tu jest taki paradoks, bo trwanie w nauce apostolskiej, w prawdzie, stanowi podstawy więzi, które są między nami jako wspólnotą. Jeśli nie jesteśmy przywiązani do nauki Bożej, to więzi między nami będą słabe. Jeśli nie poświęciliśmy się temu słowu, to nie będziemy mieli motywacji, żeby w tym trwać. Żeby się spotykać, żeby sobie pomagać, żeby się wspierać, żeby modlić się o siebie, żeby dzielić się ze sobą, jak czytaliśmy. Prawda prowadzi do relacji. Nauczanie apostołów prowadzi do relacji. Przypominam pierwszy list Jana, jeden z moich ulubionych fragmentów, wstęp do niego, pierwsze 3-4 wersety pierwszego listu Jana, gdzie on mówi, że będę szczęśliwy, znaczy jeśli trwacie w tej nauce, jeśli macie relację z Ojcem i Synem, albo macie relację ze mną, to jest takie połączenie. To znaczy, jak macie relację ze mną, to macie z Ojcem i Synem. A jeśli macie z Ojcem i Synem, można to odwrócić, to mamy z apostołem Janem. W jaki sposób prawda staje się ciałem? W jaki sposób się materializuje? Poprzez włączenie się nasze wzajemne w swoje życie. Zainteresowanie się sobą. W czym oni jeszcze trwali? We wspólnocie. To jest ta słynna grecka koinonia. Czy właściwie koinonia chyba tutaj. To były bliskie wzajemne relacje i uczestniczenie właśnie w życiu. Przeżywanie go wspólnie oznacza przymierze z daną grupą lub osobą, formalne lub nieformalne. Zawiera w sobie element intymności, jedności celów, zaufania względem siebie, dzielenia się dobrami i harmonii ze sobą. To jest koinonia. To słowo zawiera w sobie element aktywny, element działania, tak po żydowsku. Musi być z tego jakiś konkret. Panie, jak nie ma konkretu, to nie ma sprawy. To jest tak jak z agapę, już wiecie doskonale. To jest miłość, która jest aktywna i ona się tak przejawia. To nie jest uczucie. Uczucie to może być fileo. O, lubię Sergia. Fajny facet. Tak jakoś naturalnie go lubię. Mam takie pozytywne uczucie. Ale agapę oznacza, że coś dla niego zrobię. A zatem bycie we wspólnocie, trwanie, bo to słowo, wiecie, różnie egzegeci mówią, dzielą ten werset, ale tam tak naprawdę masz wszędzie ten łącznik kai grecki, który można traktować jako przecinek albo po prostu jako i tłumaczyć. I wtedy masz, że to trwanie niezłomne i decyzja o trwaniu dotyczy zarówno nauki apostolskiej, zarówno wspólnoty, jak i modlitwy. We wszystkich jesteś niezłomny. A zatem życie we wspólnocie i społeczności zawsze ma wymiar zaangażowania, a nie bierności. To oznacza aktywne zainteresowanie życiem reszty członków wspólnoty. Uczestniczenie w nim. To nie ja czekam, aż ktoś do mnie podejdzie, zadzwoni, lecz ja podchodzę, zadzwonię, zapytam się. Jestem wyczulony na potrzeby innych. Pragnę rozwijać relacje z nimi. Nie jest to powierzchowne. W każdym razie. Nie można być chrześcijaninem, który funkcjonuje poza jakąkolwiek wspólnotą wierzących, czyli poza Kościołem. Bycie uczniem Chrystusa zawsze oznacza trwanie w relacjach z Bogiem i innymi wierzącymi. I to jest hebrajskie myślenie. I Bóg też tak patrzy. Patrzy indywidualnie. Dzisiaj rządzi indywidualizm, ale Boże spatrzenie się nie zmieniło. Zna każdego po imieniu z jednej strony, zna ciebie i mnie doskonale i chce budować intymną relację z tobą, ale to nie jest koniec twojego bycia z Bogiem, dlatego że jest także wymiar wspólnotowy. I przeczytajcie sobie psalmy i zobaczycie, jak dużo tego tam jest. Pomimo tego, że pojawia się wymiar indywidualny, to tam nic, znaczy nie można w pewnym sensie porównać indywidualnego wymiaru z tym wspólnotowym. Co mówi psalmista, znany fragment? O, jak dobrze jest, gdy bracia i siostry. Pamiętajmy, że bracia, to jest hebrajskie myślenie, mówię, że za braćmi stoi cała rodzina ich. Czyli także siostry, dzieci, żony. Wiecie, że tam jest po prostu życie, tak? Wszystkich. Dobrze jest, gdy żyją w zgodzie, jest powiedziane. Dobrze jest, gdy razem idą i spotykają się w świątyni, żeby wielbić Boga. To jest inny wymiar bycia z Bogiem niż bycie samemu. Nie wiem, jak wy doświadczacie, ale dla mnie jest jednak inaczej się uwielbia razem. I tu jest ten kahal, bo tu mamy koinonię, tak, w tym fragmencie, ale oczywiście ta hebrajska wspólnota to jest kahal i ona ogólnie, to słowo nawet do dzisiaj jest używane, gdzieś nawet wyczytałem, że może być jakieś, tak można określa się nawet stowarzyszenie, czy jakaś grupa, nie wiem, rolników, prawda, która się czymś tam zajmuje. Natomiast to oznacza zgromadzenie, ale ma pewne odcienie to słowo. Można też się tłumaczyć jako zgromadzenie wywołanych, czyli to, co eklezja grecka, prawda? To są ci powołani w Bogu. Natomiast kahal, no często się mówi, że to są ci, którzy są zgromadzeni wokół Bożego Słowa. To jest też święte zgromadzenie w ogóle Izraela. Na przykład, jeśli wyruszali na wojnę, żeby byli zwoływani, to może być także taki mieć odcień, wspólne zgromadzenie właśnie, żeby uwielbiać Boga. Niektórzy sugerują, nie jest to powszechne tłumaczenie, że takie święte zgromadzenie, wyjątkowe na coś, no to nie każdy mógł sobie zwołać. I jeśli to zrobiłeś bez pomazania, bez boskiego glejtu, to mogłeś zostać uśmiercony za to, że robiłeś to w imieniu Bożym. Jakby to teraz przełożyć na Kościół, to trzeba uważać, nie? W czym jeszcze trwali? W łamaniu chleba. Oczywiście chodzi tu o wspólne posiłki połączone z wieczerzą pańską, to, co Nowy Testament nazywa agapą. Czyli jest spotkanie. Tu dalej w tym fragmencie jest wyraźnie też dalej powiedziane w dalszych wersetach, które czytałem na początku, że oni po prostu spożywali razem posiłki, tak, po domach. Ale tu też jest ten wymiar wieczerzy pańskiej. W całej Biblii wspólne jedzenie zawsze było podstawą do relacji. Było niezbędnym elementem tej relacji. Jeść. Tak jest. Jeszcze dwa tygodnie. Ze smutkiem padło, że jeszcze dwa tygodnie. Grobowym głosem. Jeszcze dwa tygodnie. Wiecie, no, dlaczego jest powiedziane w łamaniu chleba? Bo zgodnie z żydowskim zwyczajem każdy posiłek rozpoczyna się, tak? A szczególnie szabasowy. No. Łamania i rozdzielania chleba. Wierzący, jak czytamy w Nowym Testamencie, spotykali się po domach, by wspólnie spożywać posiłki, które budowały ich wzajemne relacje, pogłębiały i pozwalały poznać życie innych, ich problemy i sukcesy. Wiecie, bo to też jest ważne, żeby sukcesy swoje poznawać, żeby się nimi cieszyć. Nie tylko, żeby szukać problemów. Zaproś kogoś do domu na obiad, nie z obowiązku czy przymusu, ale z przekonania. Bo Chrystus zaprosił cię do swojego domu i też połamał chleb dla ciebie, którym jest Jego ciało. To nas symbolizuje. Wspólnota to włączenie do domu, to pozwolenie komuś, by wszedł do ostatniego bastionu twojego życia. Pierwotna społeczność oddała się zatem, poświęciła się sobie do końca, jak czytamy, we wszystkich aspektach życia, aż poza próg domu. I mi nie chodzi o to, żebyś się wpraszał teraz do domu ludzi, ale żebyś zaprosił kogoś do siebie. Widzisz, dzisiaj słyszałem, że powinieneś mnie zaprosić dzisiaj do domu. Nieważne, jaką masz w tej chwili sytuację, jadę do ciebie. Okej, no może się akurat zdarzyć, że ktoś powie, no w porządku, damy radę, nie? I potem będzie dzwonił, weź tam posprzątaj, bo przecież. Ten ostatni z tych wymienionych elementów to jest niezłomne trwanie w modlitwach. Wiecie, wspólna modlitwa Kościoła także pogłębia jedność i głębię relacji w kontekście działania Ducha Świętego. I właściwie wspólna modlitwa Kościoła, tak jak wspólna modlitwa dwóch lub trzech w jednym miejscu bez harmonii, o której dzisiaj mówiłem, nie przynosi skutku. Więc zobaczcie, że jak czytamy tam, to Bożym dziełem jest dodawać. Było 3000, a Bóg dalej dodawał. Potem wiemy, że już było 5000. Dosyć szybko. To wyobraźcie sobie, jak mamy 3000, 5000 ludzi nagle tutaj i jakie mamy problemy, żeby utrzymać ze sobą jedność. A jednak jesteśmy wezwani, żeby to osiągnąć. Jakie... Już dalej nie będę mówił w takim razie o modlitwie, bo było już ostatnio na ten temat. Jakie są konkluzje? Zdrowe apostolskie, bazujące na apostolskim autorytecie, nauczanie buduje trwałość, wierność i prowadzi do wspólnoty, jej powstania i trwania w niej, do jedności, dzielenia się dobrami ze sobą i wspólnego uwielbienia Pana, do wstawiennictwa, do tej modlitwy za innymi. Naszą odpowiedzialnością jest trwać, podjąć decyzję i trwać w niej, poświęcić się wspólnocie. Poświęcić się wspólnocie. Zobaczcie, że w listach do siedmiu kościołów z Apokalipsy, o których niedawno mówiliśmy, Chrystus nigdzie do żadnego z nich, znaczy nie czyni zarzutu, nie gani ich za to, że były mało liczebnie. Za co ich gani? Za brak wierności i trwania w nim i w prawdzie. W prawdzie lub w tym, do czego zostali powołani. Trwajmy w tym, co już wiemy, bądźmy wierni i trzymajmy się wspólnoty, siebie nawzajem, poświęćmy się dla innych, dla siebie nawzajem, dla tych, którzy są na zewnątrz. Kto bowiem kocha wspólnotę, kahal, eklezję, kościół, będzie dążył do jej poszerzenia, aby także inni mieli w niej udział. Tylko najpierw musimy zrobić ją taką, żeby była atrakcyjna, a to zależy od naszej decyzji i trwania w tej decyzji. I to jest decyzja, nie emocja.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.